czy pieniądze są w stanie zrekompensować tę rozłąkę z rodziną. Jestem przekonany, że ogląda nas też wiele osób mieszkających poza granicami kraju.
W tym pewnie roku będzie ponad 2 miliony złotych, gdzie jeszcze w zeszłym roku było niecałe 1,5, wcześniej pewnie było z 800 tysięcy mniej więcej. Także potencjał rozwojowy, potencjał rozwijania rynku jest ogromny. Łódzka ośmiornica wyłudziła od nas towar. Wyłudzono od nas niemalże 200 tysięcy euro, ładnych kilkanaście milionów euro. W tym czasie ta łódzka ośmiornica wyłudziła, ukradła, tak? Towar trafiał do Polski, do Łodzi, naprawdę trafiał do Łodzi, po czym był przeładowywany na ileś tirów i przewożony dalej po kraju. Chyba nie mieliśmy siły, żeby latać do Izraela.
Duży w maluchu i widzowie zaprasza Filip Nowobilski.
Bartosz Knop przez wiele lat pracował za granicą, w tym na menadżerskich stanowiskach. Zgromadzone biznesowe doświadczenie i zarobiony na emigracji kapitał pozwolił mu zainwestować we własną polską markę zegarków Balticus, która cechuje się bardzo wysoką jakością wykonania za przystępną dla wielu cenę. Jako wielki fan emisji crowdfundingowych czuję się w obowiązku, aby powiedzieć Wam, że możecie zainwestować w zegarki, kupując akcje spółki. Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie w opisie filmu. Druga kampania trwa do 12 sierpnia. Jeszcze macie czas, aby zainwestować. Poprzednia przyniosła Balticusowi ponad 1 650 000 złotych wpływów, co pokazuje, jak bardzo Polacy wierzą w polską markę. A teraz zobaczmy, jakie samochody i biznesowe historie ma do zaprezentowania nam dzisiejszy gość.
Tego Mustanga posiadam 11 lat już w tej chwili i go kupiłem, gdy był 4-letnim pojazdem. Troszeczkę zmian przeszedł w swojej karierze. Był trochę odskocznią od stresów. Zdecydowanie jest fankarem. Mustang sam w sobie, jeśli chodzi o tą generację S197, jest pojazdem, który jest bardzo siermiężnym, który jest bardzo prostym samochodem. Hamulce w zasadzie nie istnieją, ten samochód dopóki jedzie na wprost, to faktycznie jedzie, więc w tym aucie zostało wymienione zawieszenie, całkowicie zostało wymienione zawieszenie. Hamulce pochodzą z wersji GT500, są to zaciski Brembo, to jest aerograf. Jest to jakby interpretacja flagi amerykańskiej, znakowania amerykańskiego, przyciąga uwagę. I stąd był pomysł, żeby go troszeczkę oznakować firmowo. Zasadniczo jest to seria. 4.6 V8, dolnosący silnik. Jeśli chodzi o drugie auto, Volvo z napędem 4x4 w wersji cross country. Wożę niekiedy tym autem większe ilości zegarków. I to rodziło pewne niebezpieczeństwo. Wożąc 100 zegarków, które rynkowo kosztują po 2, po 3, po 4 tysiące od sztuki, tak naprawdę woziłem większą wartość, 2-3-krotną nawet niż samochód. Stąd też jakby te zmiany, które zaszły w firmie i dystrybucja, która została przekazana do spółki zewnętrznej, która ma te swoje struktury przedstawicieli handlowych, spółka Hashtag, no wywiązuje się fantastycznie z naszej dystrybucji. A ze mnie ściągnęła wiele obowiązków.
Na Twojej ręce dumnie spoczywa zegarek. Rozumiem, że to jest też poniekąd Twoje życie ujęte w tym drobnym przedmiocie.
Tak, Filipie. Ten model Grace Hill jest absolutnie związany z moim życiem. Grace Hill miał dotykać jakby rejonu, z którego pochodzę. Grace Hill, czyli Foka, pochodzę z Władysławowa. Jako dziecko bardzo często przebywałem w Fokarium na Helu i stąd ta inspiracja.
Lwią część swojego dorosłego, zawodowego życia spędziłeś w Islandii, w Danii i w innych krajach skandynawskich.
Jest to tak, byłem pracownikiem, pewnie jak wielu z nas, byłem po prostu pracownikiem etatowym. W pewnym momencie pojawiła się okazja, nadarzyła się okazja wyjazdu do Danii. Z biegiem czasu z tego rynku duńskiego, co ważne, pracowałem w zupełnie innym sektorze jak dzisiaj, ponieważ pracowałem w FMCG, w żywności. Pracowałem przy rybach, sprzedawaliśmy ryby, przetwory rybne. A z biegiem czasu
również przeniosłem się na Islandię, tak jak wspomniałeś. Na Islandii żyłem 3 lata. Około 8 miesięcy w roku mieszkaliśmy na Islandii. Przy czym ja głównie sam, a moja małżonka wtedy ze starszą córą, która miała 3 lata mniej więcej, dolatywały do mnie.
Czy pieniądze są w stanie zrekompensować tę rozłąkę z rodziną? Jestem przekonany, że ogląda nas też wiele osób mieszkających poza granicami kraju, więc napiszcie też od siebie, czy jesteście w stanie przedłożyć właśnie tę wartość finansową nad te relacje rodzinne utracone, czy też zanikające, bo to jednak ten dystans ma wiele, wiele minusów.
I tak, wiesz co, te pieniądze, jakiekolwiek by nie były, nie wrócą czasu. Czasu nie kupisz. Ja to się śmieję, sprzedaję, produkuję zegarki, ale tego czasu ciągle brakuje i czasu nie kupisz. Co byś nie robił? Czasu nie kupisz. W związku z tym, jeśli masz możliwość ściągnąć rodzinę i żyć w danym miejscu rodzinnie, jakby kompletnie, to tak. Jeśli musisz wyjechać sam i żyć tam sam, to naprawdę nikomu nie zazdroszczę. Przeszedłem to, nie zazdroszczę. Myślę, że wiele osób z perspektywy pewnie powie, że to nie jest wcale nawet warte.
Teraz pojechałbyś drugi raz już przy tych doświadczeniach życiowych i obserwacji, którą masz?
Myślę, że jedynym warunkiem tego typu wyjazdu byłoby to, że muszę mieć możliwość zabrać rodzinę i utrzymać ją.
Czyli dobrze zarabiać.
Tak jest.
A nie wszyscy nasi rodacy mają taką możliwość, bo te pieniądze, które dla nas są duże, tam są po prostu normalne.
Tak, wiesz co, ta moja praca zresztą za granicą oczywiście dała mi możliwości, tak? Ale te możliwości trzeba później z biegiem czasu dobrze wykorzystać, żeby móc spróbować żyć inaczej. Oczywiście, ja miałem tą możliwość, bo zarabiałem dobre pieniądze, byłem współudziałowcem w spółce, w związku z tym sprzedając te udziały miałem możliwość realizować pasję.
A czym się stricte zajmowałeś za granicą?
Co, produkowaliśmy, ja na początku tej swojej drogi byłem zwykłym, jakby prowadziłem dział handlowy, zwykłym. Prowadziłem dział handlowy i zajmowałem się eksportem. Z biegiem czasu ze wspólnikiem rozwijałem, wtedy jeszcze nie wspólnikiem, ale rozwijałem jemu, budowałem firmę również przy sprzedaży eksportowej. Wtedy on jeszcze produkował w Polsce. A następnym ruchem było przeniesienie produkcji, zorganizowanie spółki na Islandii, gdzie zostałem wspólnikiem w tej spółce. No i w zasadzie od podstaw zbudowaliśmy spółkę, która produkowała, przetwarzała wątrobę dorszową, bardzo specyficzny produkt. I sprzedawaliśmy po całym świecie w zasadzie ten produkt.
Te zdolności, które wtedy nabyłeś, między innymi handlowe, na pewno pomagają Ci do dnia dzisiejszego. Nim przejdziemy do Twojej obecnej życiowej zajętości zawodowej, to chciałbym Cię zapytać o jeszcze jedno stwierdzenie, które w którymś z moich odcinków wybrzmiało, czyli że módl się człowieku, żebyś na obczyźnie nie spotkał swojego rodaka. Jest coś w tym?
Nie wiem, czy mieliśmy to poruszać, czy nie mieliśmy to poruszać. Nie, jest coś w tym.
Jest coś w tym.
Oczywiście to kwestia tego, gdzie się pracuje. Ja miałem znowu jakby to szczęście, ta droga mi się ułożyła, że ja trafiłem od razu do biura. Ja nie byłem pracownikiem produkcyjnym, więc trafiłem do biura pomiędzy Duńczyków.
No ja słyszałem, że jeśli któryś zostanie kierownikiem i podwładni są Polakami, no to też oczywiście to nie jest w każdym przypadku tak, ale ta chęć wykazania się i pokazania miejsca rodakowi też ma miejsce często.
So, ale czy to nie jest też tak trochę jak Polacy pracujący w amerykańskiej firmie w Polsce, jeden drugi awansuje.
No właśnie.
Czy to nie jest tak, że oni też się próbują w taki czy w inny sposób wykazać, a ci na niższych stanowiskach w taki czy w inny sposób próbują go podgryźć?
No.
I myślę, że to jest stąd, że gdzieś ta zazdrość, oczywiście, chociaż nie, w tej przysłowiowej amerykańskiej firmie ten menadżer też przeskakuje w tych zarobkach o kilka oczek do góry, prawda? Więc ten status społeczny się bardzo poprawia i myślę, że ta swojego rodzaju zazdrość, zawiść po prostu narasta. Nie wiem, czy to wynika z naszej natury, czy to po prostu tak jest. Nie wiem, przyznam się szczerze, że jakby tego nie analizowałem, niekiedy bywało to przykre. Jeśli to chciałeś usłyszeć, tak bywało to niekiedy przykre.
Jesteś dyplomatą w tym aspekcie, więc już dopytywać nie będę, a was za to poproszę, żebyście napisali w komentarzach poniżej o swoich doświadczeniach z życia na emigracji. Jakie one były, czy spotkały was jakieś niemiłe, czy też przyjemne sytuacje i w jakim kraju pracujecie. Ja te komentarze czytam chętnie też, myślę, że wejdziemy w jakąś dyskusję. No dobrze, te doświadczenia, które zdobyłeś za granicą, wpłynęły na to, że dzisiaj jesteś w stanie stać na czele firmy, która no, jest bliżej niż wielu z was myśli, bo praktycznie dystrybucję macie za pośrednictwem Kruka, czyli jednej z najbardziej popularnych firm jubilerskich w naszym kraju, które są zlokalizowane, te placówki jubilerskie w różnych galeriach i tak dalej, więc to też pewnie proste nie było, żeby do takiego dużego gracza dotrzeć.
Powiem ci mało taką anegdotkę i to świeżą w zasadzie, bo gdy dostaliśmy się do tej dystrybucji WKruk, to jest najstarsza sieć jubilerska w Polsce, i dostaliśmy się za pośrednictwem naszego dystrybutora, ponieważ ja przekazałem tą dystrybucję do firmy wyspecjalizowanej, która ma swoich przedstawicieli handlowych, która ma zorganizowane struktury, i spotkaliśmy się po szkoleniu, po towarowaniu, po szkoleniu pracowników w tym salonie. Spotkałem się z Igorem Plucińskim, przedstawicielem tejże firmy dystrybucyjnej. I tak siedzimy, przy piwie siedzieliśmy. Też piję alkohol, zdarza mi się. I Igor powiedział, wiesz co, Bartek, muszę ci się do czegoś przyznać i przeprosić cię. 7 lat temu, gdy zaczynałeś, a Igor ma potężne doświadczenie właśnie w branży zegarkowej, to uznałem i powiedziałem to, że no super pomysł, przepiękny pomysł na przepierdoczenie
pieniędzy,
majątku, którym człowiek zgromadził przez ileś tam lat na emigracji. Ale dzisiaj, po tych 7 latach, gdy on sam, Igor, odpowiada za dystrybucję Balticusa w Kruku i w ogóle w Polsce i za granicą, dzisiaj muszę cię przeprosić, bo mimo swojego doświadczenia myliłem się. To ty miałeś rację.
Ale dobrze, skąd w takim razie pomysł w ogóle, żeby stworzyć markę zegarków, nazwać ją Balticus, a także by w ogóle w ten biznes wejść? No zakładam, że to nie jest pierwsza myśl Polaka, który wraca z zagranicznych wojaży.
Myślę, że to nie jest absolutnie żadna pierwsza myśl kogoś, kto wraca i nagle stwierdzi, że pieniądze, które zaoszczędził, które uzyskał ze sprzedaży udziału w spółce, wpakuje w biznes, którego de facto nie znałem. Ja nie jestem zegarmistrzem, nie mam w rodzinie żadnego zegarmistrza, my nigdy nie byliśmy związani z tego typu produkcją. Mało tego, no mój zegarmistrz Piotrek Ogrodowicz, z którym się już znamy w zasadzie od samego początku i się zaprzyjaźniliśmy, od razu mi powiedział, że Bartek, ty to masz ewidentnie ADHD biznesowe, bo on mimo swojego doświadczenia, trzecia generacja zegarmistrzowska, w życiu by nie wszedł w tego typu biznes. Więc wracając z Islandii, tam poznałem, zaznajomiłem się z taką małą marką JS Watch i no, zafascynowała mnie strasznie. Więc wracając do kraju, stałem swojego rodzaju rozkroku pomiędzy motoryzacją, youngtimerami, a próbą zbudowania poważnej marki zegarkowej, poważnej polskiej marki zegarkowej, bo to było dla mnie priorytetem, żeby ta marka była ewidentnie kojarzona z Polską, z rejonem, tak? Stąd też powstała nazwa Balticus. Pewnego, to dziwna, nie dziwna historia, pewnego dnia po prostu wpadła mi do głowy, żeby sprawdzić, czy dana nazwa, przepraszam, Balticus, czy to jest wolne. Czy to można zarejestrować, zastrzec tą nazwę pod kątem zegarków, ponieważ to jest na tyle fajnie, na tyle szeroka nazwa, która kojarzy się z tym naszym rejonem i można ją cały czas spinać z Bałtykiem, z Polską. Ja sam pochodzę z Władysławowa, więc no nie było jakby innej drogi, żeby nie zacząć budować prawdziwej marki. Po prostu prawdziwej marki, którą się buduje od podstaw. Przecież nie mogłem powiedzieć, słuchajcie, znalazłem, nie wiem, zegarek u dziadka na strychu i od dzisiaj stwierdziłem, że dziadek to chyba miał tą pasję. Nie, no to wszystko buduje się przez jakieś doświadczenia, przez jakieś krótsze czy dłuższe lata, ale tą wiedzę trzeba nabyć, trzeba posiąść. Jako Balticus nie mogłem przynieść wiedzy w walizce, jak te duże marki globalne, które mają doświadczenie, wiedzę, kapitały wypracowane przez 100, 120, 150, 170 lat.
Ale można też potraktować na przykład Twoje zegarki takie inwestycyjne, bo widzę, że każda kolejna seria jest coraz droższa, z tego też pewnie względu, że poprawiacie komponenty, z których złożony jest zegarek, tak zakładam, że jest, ale nim Ci dam dojść do słowa, to myślę sobie, że jest to o tyle rozsądne, że kupić teraz Balticusa, dajmy na to, czy jakikolwiek inny zegarek, trzymać go w folii i czekać, aż ta tradycja wokół tej firmy się będzie rozwijała i potem będziemy mieli unikatowy zegarek, w który zainwestowaliśmy na przykład 3000 zł, a on wart jest parę razy więcej.
Myślę, że tak. Jest wiele osób, które poszukuje cały czas zegarków z pierwszych serii Balticusa. One nie były doskonałe. Umówmy się. One naprawdę nie były doskonałe. Ja mam tego świadomość. Tak jak Ty, nagrywając materiały na początku swojej drogi, one były dobre, ale
no oczywiście, rozwój naturalnie występuje, tak?
Nie da się tego zrobić, że dzień dobry, dzisiaj będę kręcił filmy i w ogóle będę od razu najlepszy. Będziesz w danym momencie dobry, ale tą wiedzę trzeba nabyć, tą szkołę, tą ścieżkę trzeba przejść. Widzę, że te zegarki z pierwszych edycji, po prostu ich w ogóle nie ma, się nawet nie pojawiają na serwisach aukcyjnych, bo ci, którzy je kupili, traktują je właśnie jako dobro, które można odłożyć. Widzą perspektywę, że ta marka, polska marka się rozwija. Przeszliśmy od sprzedaży. Moja żona kiedyś mnie zapytała, jak zaczęliśmy firmę, moja żona mi zapytała, i Bartek, ile chcesz sprzedawać zegarków? Mówię, no żono, 20-30 miesięcznie. To będzie super, bo to mi tam zrobi 200-300 zegarków rocznie. Dzisiaj jesteśmy w miejscu, w którym sprzedajemy 1500 zegarków rocznie i ten apetyt cały czas rośnie. Przychodowość w tym pewnie roku będzie ponad 2 miliony złotych, gdzie jeszcze w zeszłym roku było niecałe 1,5, wcześniej pewnie było z 800 tysięcy mniej więcej. Także potencjał rozwojowy, potencjał rozwijania rynku jest ogromny.
Chciałeś mnie zabrać do swojego rodzinnego miasta. Zmierzamy do Władysławowa. Mijamy taką polską nadmorską w tej chwili wioskę. I chciałbym się zapytać, jak można zarobić na tobie? To jest takie, wiesz, ciekawe pytanie, ale troszeczkę może też przerysowane. Innymi słowy, w jaki sposób można partycypować w Twoim biznesie?
Partycypować oczywiście można poprzez akcje, do czego gorąco zachęcam. Ale jak można na tym zarobić? Jakie daje to benefity? Wiesz co, jakby pierwszym podstawowym benefitem jest to, że nasi akcjonariusze w zasadzie, jeśli chodzi o nowe emisje zegarków, czasomierzy, a najczęściej są to limitowane, dowiadują się pierwsi. W związku z tym, jeśli mamy produkt, który jest limitowany do 100, 200, 300 sztuk, a w tej obecnie mamy 700 akcjonariuszy, to moim marzeniem wewnętrznym jest, aby te produkty sprzedawały się właśnie dla naszych akcjonariuszy. One niekiedy mają troszeczkę atrakcyjniejsze ceny. Z nowym modelem, który teraz będziemy wypuszczać, w pierwszej kolejności będzie dodawany do zegarka, będzie dodawany nóż, scyzoryk wspólnie wyprodukowany z marką Victorinox. Oczywiście nóż będzie sygnowany Balticusem, więc jest to taki specjalny dodatek i to wcale nie do wszystkich, bo tylko do 100 sztuk. W związku z tym, będąc akcjonariuszem, oczywiście uczestniczysz, budujesz polską markę, rozwijamy polską markę wspólnie, ale takie codzienne benefity, to co możesz złapać, że tak powiem, i to, co możesz zdyskontować od razu, czy to jakiś rabat.
Jeśli ktoś ma na przykład 1000 zł i chce w Ciebie zainwestować, to na jakiego rodzaju może liczyć zysk i jak to wygląda?
W pierwszej kolejności dostaje się od razu do grupy akcjonariuszy, do grupy inwestorskiej, która, wiesz co, ten próg jest 480 zł. I przy tym progu już w zasadzie można w pewnego rodzaju dyskontować sobie tą wpłatę, ponieważ, tak jak wspomniałem, akcjonariusze otrzymują troszeczkę atrakcyjniejsze ceny na zakupy.
Billboard twój, tam w oddali widzę po lewej stronie. Nieprzypadkowo.
No nieprzypadkowo, no nieprzypadkowo.
Przepraszam, bo cię przerwałem, ale tak byłem zdziwiony właśnie.
Nieprzypadkowo, akurat z Kamilem Gosickim. Więc wchodząc te 480 zł dzisiaj, otrzymuje się dostęp do grupy akcjonariuszy, która w zasadzie, no już można to w pewien sposób dyskontować. Rabat. Dowiadujesz się w pierwszy o takich czy innych produktach, które będą dostępne. Możesz sobie zarezerwować swój numer. A to też jest ważne. Tak? Jeden ma...
Niektórzy na to zwracają uwagę. Na
absolutnie tak. Mhm. Absolutnie tak. Data urodzin dziecka, swoja,
oczywiście.
Żony, data rozwodu, jakkolwiek to brzmi, ale tak, no te liczby, te cyfry dla wielu, nie dla niektórych, dla wielu mają znaczenie.
Mhm. No dobrze, a to jest taki duży plus też polegający na tym, że można zdobywać zegarki w limitowanej edycji i potem starać się je traktować jako lokatę kapitału.
Mnie też pytają potencjalni akcjonariusze, inwestorzy, ile dostanę za rok? Ja z pełną premedytacją, pewnie niepopularnie odpowiadam, że my na dzień dzisiejszy chcemy wszystko reinwestować. Nie będę wypłacał dywidendy, bo chciałbym, abyśmy utrzymali trend wzrostowy po to, aby to nie była średniej wielkości firma, ale żeby faktycznie się na tyle rozwinęła, żeby mogła konkurować z tymi dużymi graczami.
I to jest podejście, myślę, bardzo takie szlachetne.
Przepraszam, ale to jest naprawdę, uwierz mi, niepopularna odpowiedź wśród takich mniejszych akcjonariuszy. Bo ja muszę im ja chcę im odpowiedzieć zgodnie z prawdą. Ja Ci za rok nie wypłacę dywidendy, bo nie chcę, żebyśmy się ograniczyli do złotówki, przysłowiowej powiedzmy, złotówki, tylko żebyśmy potencjalnie mogli
podzielić
zarabiać
się
więcej.
Na przykład stówką za jakiś czas, tak? No, to... Czasami warto wziąć pod uwagę możliwość pozostania dłużej na rynku, zwiększenia swojego tymczasem też udziału tym samym i następnie wypłacenie dywidendy większej o kilkaset procent niż w tym pierwszym roku, gdy z niej w ogóle zrezygnowaliśmy, więc myślę, że to jest taka polityka długofalowa jak najbardziej zasadna.
Rozwój zegarków, tak jak rozmawialiśmy, to są lata. To są lata, to nasze portfolio produktowe musi się rozwijać, rozszerzać. Musimy dokładać kolejne modele, aby trafiać do kolejnych grup społecznych. To wymaga oczywiście nakładów inwestycyjnych. Produkt kierowany do pań rządzi się swoimi jakby prawami, a promowanie do mężczyzn to są zupełnie jakby inne kanały. Mimo że leżą na jednej półce, to sposób promocji, pokazywania tego produktu, nawet projektowania jest zgoła odmienny. My tą ofertę do pań rozwijamy, rozszerzamy i kierujemy cały czas.
Bartoszu, wiem, że swoje doświadczenie biznesowe gromadziłeś na przestrzeni wielu lat i też niepowodzeń. Finalnie droga zaprowadziła Cię do działalności takiej właśnie związanej z zegarkami i myślę, że wychodzi Ci to nadspodziewanie dobrze, ale chciałbym, żebyśmy teraz porozmawiali o tych trudniejszych momentach, które też miały miejsce w Twoim życiu. Mam tutaj na myśli różne aspekty, których byłeś świadkiem naocznym, związane ze światem przestępczym, z różnego rodzaju wyłudzeniami, odszkodowaniami, w formie anegdot. Najbardziej pamiętne chwile przedsiębiorcy po latach proszę tutaj nam teraz zaprezentować.
Wiesz co, no, będąc przedsiębiorcą, a nawet będąc pracownikiem takich czy innych firm, myślę, że na wiele rzeczy trzeba być gotowym. W moim wypadku, no, to co się jakby z takich pamiętliwszych rzeczy przydarzyło, to wyobraź sobie, że swojego czasu zostałem wezwany przez polski KAS na przesłuchanie w roli w zasadzie podejrzanego w pierwszym momencie i kilka ładnych godzin byłem przesłuchiwany, maglowany i co ciekawe, posiadali absolutnie całą dokumentację, wydruki mailowe, korespondencji, która w tym czasie się toczyła, ponieważ w danym czasie, okazało się to później, łódzka ośmiornica wyłudziła od nas towar. Dowiedzieliśmy się już po przesłuchaniu.
Od twojej firmy, w której pracowałeś, tak?
Tak, pracowałem wtedy z Duńczykami. Produkowaliśmy łososia, produkty z łososia norweskiego, czyli produkt, który no de facto jest dosyć stosunkowo drogi per kilo. Wyłudzono od nas niemalże 200 tysięcy euro w tym czasie, ale dowiedziałem się wtedy ze Skarbowego, że no my nie byliśmy jedyną ofiarą. My nie byliśmy absolutnie jedyną ofiarą tego procederu. Ładnych kilkanaście milionów euro w tym czasie ta łódzka ośmiornica wyłudziła, ukradła. Tak? Towar trafiał do Polski, do Łodzi, naprawdę trafiał do Łodzi, po czym był przeładowywany na ileś tirów i przewożony dalej po kraju. Czy on zostawał w kraju, czy nie, to już pewnie inspektorzy KAS-u by wyjawili po latach. Inną z takich szalonych sytuacji, i to znowu, no z tym musimy się mierzyć. Naprawdę prowadząc biznes, musimy być przygotowani.
No ale nie na to, że ktoś cię posądza, że jesteś w zasadzie współwinny wyłudzeniom łódzkiej ośmiornicy, no bo przecież ty nie byłeś gangsterem.
Mamy po drugiej stronie urzędnika, który nie wie, jak wyglądała sytuacja. Ja ich rozumiem, tak? Ja absolutnie rozumiem, że musieli przesłuchać i dowiedzieć się, w jaki sposób ktoś z firmy podpisał dokumenty, wysłał towar, faktury do drugiej firmy, w tym przypadku akurat w zupełnie innym kraju, o wartości, no znacznej wartości, przecież to nie było 5 zł. I czy przypadkiem w tym procederze ja sam nie uczestniczyłem. Ja to rozumiem. Żadnych zarzutów, żeby była sprawa jasna, żadnych zarzutów mi nie postawiono i po tych wyjaśnieniach złożonych nikt już ode mnie nic nie chciał.
No ale przez chwilę byłeś podejrzany.
Tak, no zrozumiałe, tak? Skoro ja podpisywałem faktury, ja organizowałem całą tą transakcję, no to oczywiście w pierwszym momencie można było podejrzewać, że pracownik duńskiej firmy, który jest Polakiem, mógł te przysłowiowe palce w tym maczać.
A ile dokładnie twoja firma wtedy straciła pieniędzy przez łódzką ośmiornicę?
Jest to nasza firma, może tak, niekoniecznie straciła pełną kwotę, tak? Bo towar był ubezpieczony, wartość tego towaru był niemalże 200 tysięcy euro, ale poprzez ubezpieczenie, które było gwarantem, straciliśmy pewnie rzędu 10-15% wartości faktury. Firma ubezpieczeniowa całą tą kwotę musiała pokryć. Inną taką sytuacją, myślę, że bardziej ekstremalną, była kradzież kontenerów. Kradzież kontenerów w Izraelu. Z tamtym rynkiem handlowaliśmy na zasadzie akredytyw, czyli my w zasadzie posiadaliśmy wszystkie oryginały dokumentów i w normalnej sytuacji absolutnie nikt nie powinien odebrać kontenera z portu, a te kontenery wyparowały. W tym czasie to było około 150 tysięcy euro i dostaliśmy później powiadomienie, że kontenerów nie ma. Wyobraź sobie, no masz kluczyki, dokumenty od swojego samochodu i ktoś dzwoni: Filipie, ale twojego samochodu nie ma. Zwykłe, ewidentne oszustwo, kradzież, przy czym to zginęły małe kontenery.
Na ile tysięcy?
150 tysięcy euro. W tamtym czasie linia shippingowa poszła też na grubo. Dała nam warunek, że albo będziemy się sądzić w Izraelu, albo przyjmiemy rekompensatę 50% wartości towaru. Chyba nie mieliśmy siły, żeby latać do Izraela, czy ustanawiać pełnomocnika, płynąć w kosztach w Izraelu i kto wie po jakim czasie, czy byśmy odzyskali, czy nie. Więc zostaliśmy z 50% wartością.
Czyli z pozycji silniejszego wyszli w zasadzie.
Absolutnie tak, absolutnie tak.
Czy coś tytułem zakończenia do naszych widzów chciałbyś powiedzieć? Jakieś słowa przekazać?
Słowa. Wiesz co, Filipie, miałem to szczęście móc realizować pasję. Miałem to szczęście posiadać kapitały na początek całkiem znaczne, które pozwoliły mi pójść za tym, co chciałem w sobie rozwijać, ten biznes. Bo chciałem połączyć biznes z pasją, robić to, co lubię. I życzyłbym sobie, żebyśmy mieli w sobie tyle siły i tyle możliwości, aby więcej osób mogły to robić. Robić to z pasją, zarabiać na tym i się realizować.
Życzę nam wszystkim tego, żeby słowa mojego dzisiejszego gościa się ziściły, a tymczasem zapraszam Was w przyszłą środę o godzinie 18. Koniecznie też zerknijcie w link znajdujący się w opisie filmu. Tam jest więcej informacji na temat zbiórki crowdfundingowej mojego dzisiejszego gościa.
Halo, halo! A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18:00. Czytał Tomasz Knapik.